wszystko to, co dzisiaj jest planowanym ETS-2, a teraz głosi takie wielkie działania, których sam nie zrobił i też sam wówczas przyznawał, że ich się z dnia na dzień zrobić nie da. To, co trzeba zrobić, to po pierwsze na pewno wrzucić do kosza ETS-2, bo to jest złe, to nie powinno w ogóle wejść w życie.
Czyli dotyczy transportu i budownictwa, tak, handel jest emisjami dotyczący teraz tych dziedzin.
Dopłacanie jeszcze do paliwa i do kosztów i tak już bardzo drogiego transportu, to jest po prostu absurdalne. ETS, ten taki bazowy, powinien zostać zmodyfikowany, ale tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element. My musimy iść z transformacją energetyczną, dlatego że to, co się dzisiaj dzieje, że mamy drogą energię, jest między innymi efektem zaniedbań przez dekady, kiedy wiadomo było, że idziemy w tę stronę i nie inwestowano w stary system energetyczny, więc my musimy inwestować w system energetyczny, on się musi zmieniać. ETS-2 do śmietnika, ETS obecny do zmiany.
No właśnie, do zmiany jakiej?
Do zmiany takiej, żeby na przykład było więcej dzisiaj, poluzować ten system, było więcej dostępu do tych pozwoleń na emisję, bo dzisiaj to jest bardzo już zacieśnione i w efekcie te pozwolenia na emisję są drogie, więc żeby to poluzować, ale jednocześnie pieniądze z tego ETS-u, które wpływają, mają pójść na transformację energetyczną, czyli na inwestycję taką na pokolenie, a nie przejadać.
W związku z tym, że trzeba wnosić opłaty, jeśli chodzi o produkcję energii z węgla, no to koszty po prostu są bardzo wysokie dla zwykłych gospodarstw domowych.
PiS, tak jak mówię, sam to wszystko robił i znikąd nie wychodził. Co więcej, kiedy był czas, że te pieniądze należało maksymalnie inwestować w unowocześnienie polskiego systemu energetycznego, robił bardzo mało. I kiedy przyszłość nas dopadła, bo ona nas właśnie dopadła, to PiS narzeka. I to, co trzeba zrobić, ETS do śmietnika 2, ETS, ten bazowy jeden, nazwijmy go, poluzować, a przede wszystkim wiedzieć, że trzeba ten system energetyczny zmieniać. Myśleć trochę przyszłością, a nie tylko dniem dzisiejszym, bo my mamy przestarzały system i jego trzeba unowocześnić. My, takie myślenie, że ETS jest po prostu problemem, zabierzemy wszystko super. Nie, bo jest wszystko po prostu stare, po kilkadziesiąt lat. I to jest po prostu już niewydolne. Trzeba w to zainwestować.
Pani minister, posłowie Lewicy składają projekt ustawy o podatku od wartości mieszkań, który zastąpiłby dotychczasowy podatek od nieruchomości i to w zasadzie będzie obciążenie dla posiadaczy więcej niż dwóch mieszkań. Czy pani się zgadza z tą ideą?
Ja bym chciała to zobaczyć, jak to dokładnie wygląda, kto, kiedy, na jakich zasadach zostanie tutaj objęty tym opodatkowaniem. Ja też słyszę, że to jest niezwykle oddalone w czasie, więc trochę takie rozwiązanie, które nie wiadomo, kiedy się zdarzy. Mnie też trochę zadziwia, że zamiast iść takim projektem rządowym, to idzie to projektem poselskim. Przecież Lewica ma właśnie ministra od mieszkalnictwa, więc trochę dziwna historia.
No ale minister finansów Andrzej Domański powiedział, że nie ma prac nad podatkiem katastralnym, ani nad nowym podatkiem od nieruchomości.
Zobaczymy ten projekt, to się do niego odniesiemy szczegółowo, bo co do idei, że należy dzisiaj zabierać pieniądze z tych betonowych lokat i żeby te pieniądze poszły w startupy, w giełdę i w rozwój, to zdecydowanie się zgadzamy. Natomiast jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
Bo wiele postulatów związanych z polityką mieszkaniową jest też, które pani prezentuje, no jest bliskich partii Razem i wiele osób się zastanawia, czy pani wyklucza całkowicie taką, powiedzmy, koalicję wspólną z partią Razem przed wyborami w 2027 roku, no biorąc pod uwagę, że pani partia ma 1-2% w sondażach, to jednak za jakąś koalicją trzeba się oglądać.
Był kongres Nowego Otwarcia w tę sobotę i my naprawdę idziemy do przodu z bardzo jasnym programem, z bardzo jasnym celem. Dla podatki trzeba w Polsce radykalnie zmienić system podatkowy tak, żeby to nie był wyzysk klasy średniej. Idziemy też dalej z naszą polityką mieszkaniową. Już są jawne ceny mieszkań. Teraz bardzo ważna ustawa o uregulowaniu krótkiego najmu krótkoterminowego. długoterminowego i my w tych sprawach naprawdę merytorycznie jesteśmy gotowi do współpracy absolutnie z każdym, w tym zdecydowanie także z partią Razem, ale i z Lewicą, z Platformą, z PSL-em. Dotychczas wszystkie te nasze rewolucyjne zmiany mieszkaniowe przychodziły przy zgodzie wszystkich na koniec. Na początku nie chcieli, a potem się zgadzali. Na to liczymy i teraz jest czas na pracę, a przed wyborami będzie myślenie o koalicjach, a teraz naprawdę praca.
A jak pani sądzi, co się stanie z klubem Centrum, czyli tą grupą posłów, która odeszła z Polski 2050? Z kim ta grupa może się łączyć?
Za nimi nie poszli ludzie. Tam nie ma partii, to są wyłącznie posłowie, którzy odeszli od ludzi, którzy na nich pracowali i dzisiaj, no dla mnie są de facto ich pozycje, ich życie całe jest zależne stuprocentowo, no nazwijmy to szczerze, od Koalicji Obywatelskiej i to widać. Nie mają wiceministrów, nie mają partii, są zależni od Koalicji Obywatelskiej i to właściwie tam jest ta rozmowa, a nie u mnie, dlatego że my, Polska 2050, pokazaliśmy, jesteśmy, żyjemy, idziemy do przodu, mamy program, mamy plan i działamy.
Sądzi pani po prostu, że to są osoby, które będą na listach Koalicji Obywatelskiej?
To już jest nie między nami. To będzie decyzja po stronie Koalicji Obywatelskiej, czy chce, czy nie chce. To już nie jest w ogóle o nas. My jesteśmy formacją, która wie, czego chce. Na listach Koalicji Obywatelskiej to jest pewne. Na pewno nie będziemy. Mamy swój własny cel i to jest cel naprawdę zawalczenie wreszcie o prawa klasy średniej i podatkowe, bo to jest w Polsce bardzo potrzebne, ale także o Polskę lokalną, o rozwój, a nie o też lokowanie wszystkich pieniędzy w betonie, bo to też zabija polską gospodarkę.
Czy pani się nie obawia, że koalicjanci mogą powiedzieć, iż Polska 2050 no, ma zbyt wiele stanowisk w rządzie w tej chwili, biorąc pod uwagę, że no, bardzo osłabła, duża grupa posłów odeszła. Tutaj też się pojawiały takie informacje o ewentualnym odwołaniu Marty Cienkowskiej z stanowiska ministra kultury.
Nie planujemy żadnych zmian ministerialnych. Całą czwórkę koalicjantów wiąże umowa koalicyjna. Każde naruszenie tej umowy jest jej zerwaniem. My się do tej umowy stuprocentowo stosowaliśmy, stosujemy. Tutaj nie ma w tej sprawie żadnego pola manewru i żadnej dyskusji. I jak tak już przykładowo, jak z Lewicy odchodzili posłowie, to ani my, ani nikt inny nie podnosił kwestii rewizji umowy koalicyjnej, bo ona jest podpisana, my szanujemy. To by była no, coś niezwykle niepoważnego wobec stabilności koalicji. Na pewno my pilnujemy, my się stosujemy, nie dopuszczamy. Po prostu nie ma takiej mowy, żeby ktoś teraz tak wstrząsał koalicją.
Tak na marginesie powiem, że Republika podaje taką informację, że spotykała się pani z Mateuszem Morawieckim na podobnej zasadzie jak Szymon Hołownia z Jarosławem Kaczyńskim.
To są jakieś bzdury piramidalne. Ja przepraszam, ale ja się nie spotykałam z Mateuszem Morawieckim w jednym. Ostatni raz widziałam Mateusza Morawieckiego na debacie publicznej. I wszyscy widzieli, dyskutowałam o sprawach rozwoju. Uważam, że dialog, taki publiczny dialog i w ogóle dialog jest potrzebny i należy rozmawiać. Natomiast to są jakieś wierutne bzdury. No i szkoda, że się media takimi głupotami nieprawdziwymi zajmują zamiast mówieniem prawdy.
Kropkę nad i. Chciałam zapytać o pani ocenę wizyty prezydenta Nawrockiego na Węgrzech. No wiemy, że jest kampania wyborcza, za chwilę wybory. I to jest ciekawe, bo był taki moment, w którym jednak prezydent Karol Nawrocki nie zdecydował się na spotkanie z premierem Orbanem ze względu na jego bliskie relacje z Rosją, a teraz w czasie kampanii wyborczej jednak się na Węgrzech pojawi.
No tam jest bliskość taka ideologiczna, bym powiedziała, takiej, ja to trochę nazywam patoprawicą, bo to nazywa się prawicą, a naprawdę żadne poważne wartości prawicowe za Orbanem nie stoją, ani takie humanitarne, ani szacunku do prawa, no nic tam nie ma, natomiast jest rządza władzy, absolutna gotowość, otwarta do współpracy z Putinem, który przecież jest no, tyranem i zbrodniarzem, to z taką prawdziwą prawicą nie ma nic wspólnego. To jest patokonserwatyzm i tu najwyraźniej pan prezydent odczuwa jakąś bliskość ideologiczną i udzielił wsparcia w kampanii. Ja mam nadzieję, że Orban przegra, ale oczywiście zdecyduje społeczeństwo Węgrzy, zdecyduje.
Ale widziałam pani takie informacje mediów amerykańskich, że minister spraw zagranicznych Węgier donosi systematycznie Kremlowi, co się dzieje na rozmaitych gremiach Unii Europejskiej.
W ogóle mnie to nie dziwi. Przecież myśmy to widzieli własnymi oczami i słyszeli na własne uszy, jak się Orban wypowiada o Putinie, spotyka się z nim. To jest dzisiaj niestety w Unii Europejskiej sojusznik Putina, no taki kontrojański Putina, co pokazuje, czym jest ta patoprawica. Tutaj jest zbrodniarz, morderca, ktoś, zwyrodnialec absolutny pod każdym możliwym względem i nagle ktoś się solidaryzuje z nim, a w przypadku pana Nawrockiego to solidaryzuje z kimś, kto się solidaryzuje z Putinem.
Pani minister, Karol Nawrocki popełnia błąd, jadąc teraz na Węgry i spotykając się z premierem Orbanem?
To jest wyraz postawy i miejsca ideowo-ideologicznego, w którym pan prezydent się znajduje i on to demonstruje. Ja uważam, że tego robić nie należy, że przyjaciele Putina nie są naszymi przyjaciółmi i nie są nośnikami wartości, za którymi ja bym kiedykolwiek stanęła, ale widocznie pan prezydent myśli inaczej i to robi.
Roman Gierty krytykuje też prezydenta Karola Nawrockiego, który wybiera się do Stanów Zjednoczonych na kongres CPAC i uważa, że w ten sposób prezydent naraża nas na możliwe zamachy w związku właśnie z konfliktem na Bliskim Wschodzie.
Ja akurat nie uważam, że z tego będą zamachy. Stanowisko państwa polskiego jest jednoznaczne. My się w tę wojnę nie angażujemy. Ponosimy jej konsekwencje niezawinione, ale my się w tę wojnę nie angażujemy. To jest wojna, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone i Izrael bez żadnych konsultacji sojuszniczych, bez żadnych uwzględnienia jakichkolwiek ram międzynarodowych. I Polska jest sojusznikiem w ramach NATO, ale ta wojna to jest zupełnie coś innego. My się w nią nie angażujemy. Ja myślę, że akurat Iran to widzi, co nie zmienia faktu, że w Iranie też mamy straszny krwawy reżim, żeby pokazać, że to nie jest jakaś czarno-biała sytuacja. Ona jest szaro-szara. Niemniej ta wojna ma ogromne konsekwencje międzynarodowe,
no tak, ale
i
tutaj
jej wszczęcie było nieodpowiedzialnością.
Opozycja krytykuje rząd za brak reakcji. Na przykład Janusz Cieszyński z PiS napisał: cena diesla w hurcie Orlenu już ponad 2 zł wyższa niż kiedy zaczynała się wojna. A rząd śpi. Przyjmijcie jak najszybciej ustawę Przemysława Czarnka i obniżcie ceny dla Polaków.
Ja bym przede wszystkim przyjrzała się marżom koncernów paliwowych, bo w takich sytuacjach, kiedy paliwa idą do góry, niestety powstaje ryzyko, że ci, którzy na tych paliwach normalnie zarabiają, mają duże marże i na tym korzystają. Więc to jest ta rzecz, na którą
rząd powinien wymusić na Orlenie mniejszą marżę?
Tak.
A to jest spółka giełdowa.
Tak, ale to jest spółka Skarbu Państwa w większości i my nieprzypadkowo jest tak, że generalnie własność prywatna jest dużo lepsza niż publiczna. Natomiast jak coś jest własnością publiczną, to dlatego, że to są sektory strategiczne. Jak przychodzi do głębokiego kryzysu, to państwo może mieć wpływ. Może mieć wpływ metodami rynkowymi. Na to są różne sposoby. Podatki od nadmiarowych zysków, ale także ograniczenia możliwości podwyżek. To się w całej Europie takie już decyzje zaczynają być podejmowane. I w sytuacji krytycznej nie wykluczałabym tego. Czyli zaczęłabym przede wszystkim od dochodu koncernów, a nie jakichś zmian podatkowych, które uszczuplają przecież budżet, czyli pieniądze wszystkich.
Trochę jest tak, że pani minister zarzuca swojemu koledze z rządu, czyli ministrowi aktywów państwowych, bezczynność.
Ja nie zarzucam absolutnie. Ja pokazuję w moim przekonaniu taki kierunek, preferencyjny kierunek, a to, że rząd nie zareagował pierwszego dnia, to jest normalne i zasadne, bo my nagła decyzja o wojnie, niespodziewane, radykalne procesy, nie można działać w histerii i radykalnie, trzeba zobaczyć. Teraz już widzimy, że to nie jest wojna, która zakończy się niestety jutro, konsekwencje są długookresowe i czas zastanawiać się, co robić i przede wszystkim szłabym tutaj w ograniczenie zysków koncernów.
Ministra funduszy Polityki Regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałcz była gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję pani minister.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacja, a po informacjach profesor Sławomir Sowiński i Magdalena Chrzczanowicz.
Autopromocja.
Odetnijmy dzieciom dostęp do platform społecznościowych i wszystkie problemy będą z głowy, a przede wszystkim to, jak dezinformacja miesza im właśnie w głowach. O tym rozmawiam w lekcji z prawdy. Już dziś po 10.40 zapraszam Sylwia Czubkowska.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka pasztet w słoiku Kraina Wędlin Select 180 gramów, a do niego wybierz do 5 bułek spośród bułki Kajzerki 55 gramów, bułki z ziarnem 70 gramów lub bułki Grahamki ze słonecznikiem 75 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit dzienny 5 bułek po 20 groszy na kartę. Obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano.
Poznaj nowy Samsung Galaxy S26 Ultra. To pierwszy na świecie smartfon z wbudowanym Privacy Display, ekranem, który chroni Twoje treści przed spojrzeniami innych osób. A dla perfekcyjnego brzmienia sparuj swój Galaxy S26 Ultra z nowymi Galaxy Buds 4 Pro. Kup w Play w wygodnych ratach 0% w abonamencie. Sprawdź aktualną ofertę i regulamin w salonach i na play.pl. Szczegóły dotyczące funkcji Privacy Display na samsung.pl.
Remontujemy?
Remontujemy, ale nasze kredyty.
Uff, takie remonty to ja lubię. I to nasza wspólna decyzja?
Wspólna i dobra.
Wybierz kredyt konsolidacyjny w banku BNP Paribas i wyremontuj domowe finanse. Zbierz wszystkie raty w jedną lżejszą. RRSO 8,95%. Więcej na bnpparibas.pl i w oddziałach. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 23 lutego bieżącego roku wynosi 8,95%. Warunkiem skorzystania jest spłata przynajmniej jednego zobowiązania bankowego spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUV-y podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. 65-calowy telewizor QLED 4K Peak. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2199. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania.
MediaMarkt. Jaki jest Twój styl? Odkryjesz go na Allegro. Ponadczasowe kurtki i płaszcze, jeansy, buty i akcesoria znajdziesz w jednym miejscu. Wrangler, Ochnik, Ryłko. Nie czekaj z zakupami i od razu odśwież szafę na nowy sezon.
Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto. Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną.
A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy.
To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing.
Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 8.22, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Jak jest zysk NBP, to jest obowiązek przekazywania tego zysku do budżetu państwa. To nie podlega dyskusji. Jakiekolwiek rozwiązania, które dołożyłyby się do podważania stabilności złotego, na takie coś na pewno nie wyrazimy zgody. Tak propozycję Władysława Kosiniaka-Kamysza o kolejnym projekcie dotyczącym programu SAFE komentuje ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zobaczymy projekt, porozmawiamy, dodaje goście poranka Tok FM. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej grozi atakami na elektrownie zasilające amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, jeśli zaatakowana zostanie infrastruktura energetyczna Iranu. Jesteśmy zdeterminowani, by odpowiedzieć na każde zagrożenie na takim samym poziomie, jaki ono stwarza pod względem odstraszania, napisano w oświadczeniu opublikowanym w irańskich mediach państwowych. Na Tajwanie rosną ceny benzyny i oleju napędowego i to mimo rządowych dopłat. Władze w Tajpej amortyzują do 75% podwyżki cen ropy. To jednak nadal okazuje się być niewystarczającym rozwiązaniem. W TOK FM czas teraz na sport.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Najpierw konferencja selekcjonera Jana Urbana i Roberta Lewandowskiego, zbiórka piłkarzy do godziny 15, a o 17.30 trening na stadionie Legii, zapewne w okrojonym składzie. Reprezentacja Polski rozpoczyna dziś zgrupowanie przed barażami o awans do Mistrzostw Świata. Półfinał z Albanią w czwartek, jeśli wygramy, to decydujący mecz z Ukrainą lub Szwecją 5 dni później. Z powołanych do kadry zawodników gola w weekend strzelił jedynie Jakub Moder, a jego Feyenoord Rotterdam zremisował z Ajaxem Amsterdam 1-1. Asystę zaliczył debiutant w kadrze Oskar Pietuszewski. 17-latek znów wyszedł w podstawowej 11 FC Porto razem z Jakubem Kiwiorem i Janem Bednarkiem, a ich zespół wygrał w Bradze 2-1. Przy golach w swoich klubach asystowali również Jakub Kamiński i Michał Skóraś. Gorzej z napastnikami, Robert Lewandowski zagrał wczoraj tylko 45 minut dla Barcelony i był to słaby występ. Krzysztof Piątek miał wolne, a Karol Świderski przesiedział mecz Panathinaikosu na ławce. Grała za to piłkarska ekstraklasa. Nowym liderem został Lech Poznań, który pokonał Termalikę Nieciecza 4-1. Kolejusz ma teraz 3 punkty przewagi nad Zagłębiem Lubin i Jagiellonią Białystok, bo oba te kluby przegrały swoje mecze. Ze strefy spadkowej wydostała się Legia Warszawa, choć jedynie zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1. Obaj trenerzy byli niepocieszeni, mówił Łukasz Tomczyk z Rakowa.
No niestety, troszeczkę na dzień dzisiejszy nam to po prostu nie wpada i musimy dążyć do tego. Nie mieliśmy kiedy potrenować, bardzo napięty czas. Dużo kontuzji, zmian, chorób i musieliśmy się zebrać, zebraliśmy się na ten mecz i tak naprawdę gratulacje dla drużyny za taki heroizm w tych wszystkich sytuacjach, które się dzisiaj działy.
W pozostałych wczorajszych meczach Korona Kielce pokonała Arkę Gdynia 3-0, a Widzew Łódź bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Aryna Sabalenka pewnie pokonała Amerykankę Katie McNally i awansowała do 1/8 finału turnieju w Miami. Odpadły natomiast wysoko rozstawione Włoszka Jasmine Paolini i Ukrainka Elina Svitolina. A w turnieju mężczyzn nie ma już jedynki. Lider rankingu Carlos Alcaraz niespodziewanie przegrał w 3 setach z Amerykaninem Sebastianem Cordą. Dziś o 4 rundę zagra Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie Francuz Quentin Alice. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Dziś całkiem sporo słońca nad Polską, a na południowym zachodzie termometry pokażą nawet 15 stopni. W reszcie kraju też całkiem ciepło, bo przeważnie między 13 a 14 stopniami. Najchłodniej w okolicach Zakopanego tylko 8.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Sławomir Sobieński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam poświęcić chwilę czasu na list Episkopatu, który właśnie się pojawił, bo w tym liście skierowanym do wiernych z okazji Piątej Niedzieli Wielkiego Postu biskupi piszą, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są znakiem sprzeciwu wobec wszelkiej duchowej śmierci, której źródłem jest brak miłości, a jednym z jej najbardziej bolesnych przejawów był i nadal bywa antysemityzm. Autorzy tekstu podkreślają, że w ostatnich dekadach Kościół katolicki przeszedł głęboką drogę nawrócenia w relacjach z judaizmem. Przypominają przełomową wizytę świętego Jana Pawła II w rzymskiej synagodze, która stała się symbolem nowego etapu dialogu i pojednania. No i ten list bardzo wzburzył skrajną prawicę. Ja chcę zwrócić uwagę oczywiście, że ten list ma miejsce w sytuacji, kiedy rośnie w siłę Grzegorz Braun, a antysemityzm Grzegorza Brauna jest jakby wyznacznikiem głównym tego ugrupowania. Oczywiście on ma też nową formę normę i dotyczy też sprzeciwu wobec działań Izraela, ale chcę Państwu przeczytać, co napisał Krzysztof Bosak, bo może Grzegorzem Braunem tak bardzo bym się nie zajmowała, ale jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, napisał tak. Przeczytałem właśnie ten list kardynała Rysia, więc tutaj jest podkreślenie, że to nie jest episkopa, tylko kardynał Ryś, o Żydach, upraszczam, który jutro jako list całego episkopatu ma być czytany w kościołach. Wielka szkoda, że żaden biskup tego nie zablokował. Może jeszcze jakiś biskup odetnie się od jego formy i treści. Nie wiem, czy się odciął. Jacyś księża pojedynczy to chyba tak, ale czy biskup, to nie widziałam. Nie jestem teologiem, więc nie oceniam, ile w tym liście prawdy, herezji, błędu, zamętu, niejasności, a ile dopuszczalnego żonglowania cytatami. Po to, żeby możliwie mocno zjudaizować przekaz wiary katolickiej. Ale sam fakt, że te pytania musimy sobie zadawać, jest żenujący. Ekscelencje, ogarnijcie się, jak wam powiedział trafnie wczoraj redaktor Jankowski w Polsacie. No i pytam pana profesora Sławińskiego, czy ekscelencje się ogarną.
Ja nie ukrywam, że niezależnie od tego, że jestem listem, głęboko zgadzam i jakby nie wchodząc też w meritum sporu, który tego listu dotyczy, to jest też meritum teologiczne, prawda? Nie będę tych kwestii tutaj jakoś rozwijał, ale mnie ten wczorajszy raban jako katolika ucieszył, dlatego że to wczorajsze, można powiedzieć, takie w wielu też mediach społecznościowych wrzenie po różnych stronach w sprawie tego listu, po pierwsze pokazuje, że Kościół ciągle Polaków obchodzi. Kościół ciągle jest dla Polaków ważny. Tak, że nie jest obojętna. To byłoby moim zdaniem jakby takie najgorsze z punktu widzenia samego Kościoła. To też jest paradoksalnie, mówię to jako katolik, drugie w tych dniach wielkie zwycięstwo Jana Pawła II, dlatego że głównie ten list jest oparty, że tak powiem, na jego nauczaniu, na jego dziedzictwie. No i ten list przypomina, że Jan Paweł II to nie są tylko kremówki, prawda, rytuały, tylko to jest też pewne wymaganie, tak, że jego nauczanie też jakoś uwiera, że jego wymaganie stawia wysoką poprzeczkę, choćby w sprawie stosunku do Żydów. Mówiąc krótko, wczoraj Polacy zobaczyli kościół odważny, idący pod prąd, taki kościół niesklejony z prawicą, tak, bo my często mamy taki, moim zdaniem, niesłuszne wyobrażenie, niesłuszny schemat, że kościół jest w Polsce bardzo prawicowy. Nie jest i wczoraj to zobaczyliśmy. A to, że jest krytykowany przez polityków...
No mówiło się, że większość biskupów to fani Radia Maryja.
No właśnie. I też ostatnia sprawa. Ważne jest, że tutaj episkopat w ważnej sprawie i takie budzące kontrowersje powiedział coś jednym głosem, tak? To chyba najbardziej, powiedziałbym, boli wielu też polityków, prawda? Że nie da się jakoś episkopatu rozgrywać, że w tej sprawie jest jednogłośny. No i tyle. Natomiast oczywiście spory teologiczne będą, prawda, czy po Soborze Watykańskim II Stare Przymierze obowiązuje, czy nie, prawda, czy Nowym Izraelem jest Kościół katolicki i tak dalej. To jest jakby sprawa teologiczna. Mnie ta wczorajsza wrzawa, podkreślę, ucieszyła.
No ja chcę tylko wspomnieć, że niezależnie od moich bardzo krytycznych uwag pod adresem hierarchii kościelnej, to muszę wspomnieć pozytywnie taki dawny list episkopatu o nacjonalizmie, tak, który jednakowoż nie...
Z 18 albo 17
tak,
roku.
Ale nie został odczytany w kościołach, co też jest dosyć...
Ja tylko dodam, bo ja akurat byłem wtedy doradcą Rady do Spraw Społecznych Episkopatu, która ten list przygotowała. On był z 17 roku. On nie był przez znaczony do czytania w kościołach. On był raczej właśnie takim listem skierowanym do elit też katolickich i też odegrał, uważam, bardzo pozytywną rolę, bo dzisiaj już nikt nie może potem się powiedzieć, że Kościół popiera nacjonalizm, natomiast wszyscy rozumieją, prawda, że Kościół popiera mądry chrześcijański patriotyzm.
Magdalena Szczanowicz.
Jakby to... Nie chcę was urazić bardzo, ale jednak...
Liczymy na to, żebyś nas uraziła, że coś się działo.
No wiem, ale nie chcę was urazić, bo prawda, tu siedzimy razem. Ja nie mam takiego poczucia, żeby wrzawa naokoło tego listu była dowodem na to, o czym mówi pan profesor, w takim sensie, że już od... Właściwie dla mnie taką cezurą jest trochę zmiana władzy w 23 roku. To znaczy, rzeczywiście nagle wtedy lub może trochę wcześniej wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. To były takie cezury, które, po których to, co mówi Kościół, to, co mówi Kościół instytucjonalny w znaczeniu, w tym sensie mówię, i biskupi, naprawdę wydaje mi się, że dla większości wiernych i niewiernych nie ma znaczenia. I oczywiście to jest, cieszy mnie za każdym razem, kiedy jakakolwiek grupa, którą lubię lub nie lubię, wszystko jedno, odcina się od czegoś tak strasznego jak antysemityzm. Jakoś rewiduje w tym liście, jak rozumiem, jest trochę wskazana taka rewizja tego myślenia i rewiduje ten sposób myślenia. I to jest jakby za każdym razem cieszy, dlatego że antysemityzm jest złą, jest złem. Natomiast poruszyło to jest bardzo charakterystyczne, poruszyło to osoby, tak jak sama powiedziałaś, ze skrajnej prawicy, które dla których to jeszcze jest w ogóle jakiekolwiek zagadnienie. Dla osób nie ze skrajnej prawicy zagadnienie tego, że należy potępić antysemityzm i należy się od niego odciąć, nie jest niczym, powiedziałabym, kontrowersyjnym, tylko jest oczywistością.
Jest jakby nowa wersja antysemityzmu związana z działaniami Izraela. Mm-hmm.
Na przykład
Grzegorz Braun bardzo sprawnie łączył.
Oczywiście, i to jest właśnie super niebezpieczne. Mm-hmm. Tu się z tym zgadzam. Zgadzam w kontekście tego, że on wykorzystuje to, że są ludzie, którzy nie są antysemitami, jest ich dużo, którzy nie są antysemitami, krytykują działania państwa Izrael, które pod wieloma względami są zbrodnicze. Ja tego nie łączę z antysemityzmem. Chciałabym to bardzo rozdzielić, także mówiąc to tutaj w sposób mocny, natomiast zgadzam się z tobą, że Grzegorz Braun wykorzystuje tę sytuację.
Tu pewnie nie ma między nami jakiejś wielkiej dyskusji, chociaż jest dość zasadnicza różnica perspektyw, jak się domyślam, bo ja jednak uważam, że po pierwsze Kościół katolicki jest bardzo potrzebny współczesnej Polsce i polskiej demokracji. Po drugie, też zabiera taki właśnie idący pod prąd różnym stereotypom głos, nie tylko właśnie w tej kwestii dotyczącej stosunku do judaizmu, czy na przykład właśnie kwestii patriotyzmu, ale przypomnę, że w listopadzie zeszłego roku biskupi polscy i niemieccy, prawda, wspominali 65-lecie listu biskupów polskich do niemieckich, co też miało, bym powiedział, dość istotne
to
znaczenie.
To z kolei uderzało w narrację Prawa i Sprawiedliwości.
Ja też przypomnę, że w roku 2023 w lipcu biskupi próbowali celebrować takie nabożeństwo pojednania z biskupami ukraińskimi. To nie bardzo się jakoś przebiło, bo wtedy myśmy żyli wyborami, znaczy kampanią wyborczą, ale bardzo wiele też biskupi robią na froncie takiej próby pojednania jakiegoś między Polakami i Ukraińcami. Więc ja uważam, że trzeba się z tego cieszyć. Ja się osobiście cieszę. Natomiast jeśli chodzi o ten list, to ja bym też krytyków tego listu, choć do nich nie należę, nie, tak powiem, stawiał do jakiegoś kąta skrajnego, prawda, antysemityzmu czy nacjonalizmu. Ludzie po prostu czują się w tym współczesnym świecie jakoś zagubieni, niepewni. Też to, co robi Benjamin Netanyahu, prawda?
Krzysztof Bosak uważa, że Matka Boska była Polką.
Przypomnijmy słowa premiera Netanyahu chyba sprzed 2 czy 3 dni, tam krytykując pewnego historyka, mówił, że Jezus Chrystus nie okazał się wystarczająco silny, czy taki jak Genghis Khan, zdaje się, i tam potem jakieś tego typu snu rozważania. Więc to może oczywiście budzić niepokój, to może budzić strach, lęk i w tym sensie jakoś nie martwi mnie, że aż taka była dyskusja, natomiast cieszy mnie, że...
Jedno zdanie, tylko czuję się tak w obowiązku, żeby przypomnieć, że w czasach, kiedy rządził PiS, to jednak biskupi w znakomitej większości, nie mówię, że wszyscy, ale w znakomitej większości stawali, właściwie wspierali politykę Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mówię tylko o Tadeuszu Rydzyku, bo to jest inna część tego kościoła, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast jednak wspierali bardzo mocno, przyjmowali na różnych uroczystościach. Tutaj PiS oczywiście to wykorzystywał, to jest jedna rzecz, ale to raczej Kościół powinien postawić tamę, a nie PiS się, bo dla PiSu to się opłacało, w związku z tym to jest polityka. Natomiast Kościół przyjmował to i wielu biskupów, być może nie w imieniu całego episkopatu, ale w swoim imieniu, ale była ich duża grupa. I jeszcze jedną rzecz. W sprawie na przykład, pamiętam, że byłam głęboko, głęboko zasmucona i zażenowana faktem, który wydawał się niepodważalny, to znaczy niepodważalne wydawało się, że to, co robi PiS, a teraz właściwie kontynuuje koalicja na granicy polsko-białoruskiej, powinno być przez Kościół, powinien być taki moment, kiedy Kościół powinien stanąć mocno po stronie krzywdzonych tam. Tak. Natomiast Kościół stanął po stronie krzywdzonych w kilku pojedynczych głosach.
Nie, to tutaj, przepraszam.
Przepraszam, tak. Muszę wam przerwać, dlatego że czas na informacje to jeszcze możemy do tego wątku wrócić po informacjach.
Nagle się okazało, że to jest jednak, to przeczy temu, co powiedziałam wcześniej.
Informacje to KFM.
Autopromocja.
W Australii dzieci poniżej 16 roku życia straciły dostęp do platform społecznościowych.
Czy podobne rozwiązanie powinno pojawić się także u nas?
Czy wylogowanie dzieci ze społecznościówek naprawdę poprawi ich dobrostan?
I czy takie rozwiązanie da się w ogóle skutecznie wprowadzić?
Debata w toku.
Dwugodzinna dyskusja z ekspertami, politykami i nastolatkami. W najbliższy wtorek od 20:00.
Na antenie TOK FM i w kanale TOK FM na YouTubie.
Zapraszamy.
Paweł Sulik, Radio TOK FM.
Sylwia Czubkowska, podcast Techstorie.
Debata w toku. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład Air Fryer Philips Ovi Dual Basket. Dwie komory, aplikacja mobilna. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899 zł. Teraz za 799. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka pasztet w słoiku Kraina Wędlin Select 180 gramów, a do niego wybierz do 5 bułek spośród bułki Kajzerki 55 gramów, bułki z ziarnem 70 gramów lub bułki Grahamki ze słonecznikiem 75 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit dzienny 5 bułek po 20 groszy na kartę. Obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano.
Masz własny biznes? Teraz wybierz idealny samochód. Od 19 do 28 marca Dni Przedsiębiorców w salonach Kia. Stylowa Kia Stonic już od 880 zł netto miesięcznie w leasingu, niska rata.
Propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Dostępna do 30 kwietnia 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Ostateczne określenie szczegółów i warunków sprzedaży następuje przy zamówieniu u dealera.
Kia. Movement that inspires.
Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A teraz kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
W poniedziałek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W poniedziałek ryż na mleku Miller Rizzo, złoty 64 z Kaufland Card. Tak, ryż na mleku Miller Rizzo, złoty 64 z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie, to zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz pomidor malinowy luz tylko 12,99 za 1 kg, aż 35% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka jedynie 10,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Wielka moc oszczędności.
Pytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto.
Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną.
A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy.
To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing.
Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 8.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przyczyną zawieszenia działalności porodówki w Lesku były braki kadrowe i remont placówki, poinformował resort zdrowia. O oddziale położniczo-ginekologicznym zrobiło się głośno po słowach premiera Donalda Tuska, który twierdził, że porodówka nie jest zamknięta. Sprawę komentował w poranku Radia TOK FM były minister zdrowia, europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
Wokół tej porodówki trwa przepychanka. Wystarczy popatrzeć z bliska na to, co tam się dzieje i powstaje cały szereg bardzo ważnych pytań. Dlaczego pani dyrektor tego szpitala, która już dzisiaj nie jest dyrektorem, a w roku 2025 trzykrotnie występowała do wojewody podkarpackiego z prośbą o zamknięcie tej porodówki? Czyli co, pani dyrektor tego szpitala najpierw prosi o zamknięcie porodówki, a potem podnosi się krzyk, że ta porodówka jest zamykana.
Jak przekazał mediom obecny dyrektor w placówce, nie ma pokoju na rodzin. Teheran ostrzega, że w przypadku amerykańskiego ataku na irańskie elektrownie instalacje odsalania wody w regionie mogą zostać zniszczone. W krajach Zatoki Perskiej zapewniają one około 70% wody pitnej, a ich uszkodzenie mogłoby w ciągu kilku dni pozbawić miliony ludzi dostępu do wody. Nie żyją dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne na nowojorskim lotnisku LaGuardia. Kanadyjski samolot zderzył się na pasie startowym z wozem strażackim portu. Zginęli piloci. Loty z LaGuardii zostały wstrzymane. Na pokładzie samolotu było 76 osób. Francja wybrała nowe władze lokalne. Lewica utrzymała władzę w największych miastach Paryżu i Marsylii, ale przegrała w kilku innych dużych metropoliach. W Nicei zwycięstwo ogłosili narodowcy. Co ciekawe, wybory pokazały, że Zjednoczenie Narodowe wyraźnie prowadzi w wyścigu do Pałacu Elizejskiego z poparciem przekraczającym 35%. We francuskiej stolicy merem zostanie kandydat lewicy Emmanuel Grégoire, który tak mówił podczas wieczoru wyborczego.
Dzięki szerokiej mobilizacji Unia Prawicy nie będzie rządzić Paryżem, ponieważ cała dusza naszej stolicy odrzuca ideę segregacji mieszkańców. Paryżanki i paryżanie wysłali wiadomość do Jordana Bardelli, Marie Le Pen czy Sarik Nafo i tych, którzy za kulisami pracowali na rzecz zjednoczenia tych frakcji. Ta wiadomość jest jasna. Paryż nie jest i nigdy nie będzie miastem skrajnej prawicy.
Emmanuel Grégoire wygrał wybory z kandydatką prawicy, byłą minister kultury Rachidą Dati. Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się dzisiaj w Łódzkiem, na Mazurach oraz w okolicach Zakopanego. W tym ostatnim miejscu będzie również najchłodniej. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie 8 stopni. Najcieplej dziś w Zielonej Górze, nawet 15.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press. I rozmawialiśmy o liście episkopatu w sprawie antysemityzmu i zeszliśmy troszeczkę na temat stanowiska biskupów, jeśli chodzi o prawa osób przekraczających, usiłujących przekroczyć granicę polsko-białoruską i reakcjach Straży Granicznej, a także samej zasady zawieszenia prawa do składania wniosków o azyl. I jeszcze Magdalena Chrzczanowicz kończy swoją wypowiedź, przypomni jednym zdaniem, że uważasz, że Kościół...
Tak, ja uważam,
tutaj...
że oczywiście w porównaniu z innymi kwestiami Kościół oczywiście się wypowiedział głosami, jak już ustaliliśmy w przerwie, arcybiskupa Gondeckiego, który był też szefem episkopatu. Natomiast według mnie jednak, pamiętam też słowa kapelana formacji wojskowych, który no, opowiadał się jakoś za... dystansował się wobec tej humanitarnego podejścia do sprawy. I ja nie słyszałam bardzo mocnego głosu wtedy Kościoła wobec tak no, porażającego jednak kryzysu. Słyszałam głosy pojedynczych biskupów, ważnych, to prawda, ale pojedyncze głosy, tak jak na przykład biskupi bardzo mocno wypowiadają się w sprawie prawa do aborcji.
No to akurat, jeśli chodzi o tę kwestię uchodźców, to jest chyba taki problem, w którym Kościół najbardziej, można powiedzieć, szedł na jakiś spór, czy w jakimś sensie nawet na konfrontację z rządami PiSu. Nie chcę tego rozwijać, bo przepraszam, dwie książki o tym napisałem, ale już w 15 roku się pojawił koncept korytarzy humanitarnych i konferencja episkopatu in gremio kilka razy publicznie domagała się od rządu Beaty Szydło, żeby te korytarze zostały wprowadzone. Nie tylko biskup Zadarko, który się tym zajmował, nie tylko arcybiskup Gondecki, ale cała konferencja episkopatu Polski ze dwa albo trzy razy in gremio w tej sprawie zabierała głos. Potem cały czas Kościół mówił, prawda, o tym, że uchodźcy mają swoją godność i nie można, że tak powiem, odpowiadać no tutaj jakąś nienawiścią. Nawet w roku 2021, kiedy już się pojawiła ta, że tak powiem, prowokacja ze strony Białorusi i ta sytuacja stała się bardziej dramatyczna, to ja przypomnę, że kiedy na przykład medycy zwrócili się do prymasa, żeby on zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych, wówczas Kamińskiego, w sprawie do tego, żeby tam właśnie pomóc organizacjom humanitarnym, to prymas się zwrócił, tak publicznie wystąpił w imieniu tych organizacji humanitarnych do ministra Kamińskiego, żeby tam dopuszczono organizację, minister się nie zgodził. Więc akurat w tej sprawie Kościół naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia, był jednoznacznie po stronie uchodźców, zawsze.
To chciałam już zmienić temat, bo Magdalena się nie zgadza.
Jedno zdanie. Mówienie o tym, że każdy uchodźca, imigrant, migrantka ma godność, to nie jest to samo, co sprzeciwienie się sprzeciwienie się jakby temu, co się działo. Ale to już rzeczywiście to jest za długa dyskusja.
Chciałam porozmawiać o planach prezydenta Karola Nawrockiego, który wybiera się na Węgry. To jest o tyle zastanawiające, że jeszcze całkiem niedawno taka wizyta i spotkanie z Orbanem zostało odwołane ze względu na to, że Orban właśnie świeżo się kontaktował z Kremlem, a teraz w gorącym okresie, tuż przed wyborami, Karol Nawrocki jednak chce się z Orbanem spotykać. No właśnie, i to w dodatku w sytuacji, w której pojawiły się informacje, że po pierwsze, podobnież Rosja występowała z taką propozycją pomocy, żeby sfingować jakąś próbę zamachu, żeby wzmocnić Orbana, bo pamiętamy, że w momencie, kiedy doszło do próby zamachu na Donalda Trumpa, to jego pozycja bardzo się wzmocniła. A druga informacja była taka, że Peter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier, właściwie po każdym gremium Unii Europejskiej dzwonił tam do Rosji, do Kremla, żeby donosić, co dokładnie ustalono i jakie są dokładnie plany. Magdalena Chrzczanowicz.
No, te informacje z Węgier, oczywiście z jednej strony, te doniesienia Washington Post, oczywiście z jednej strony zaskakują, a z drugiej strony nie. To znaczy, no jakoś przewidywaliśmy, że ten opór Orbana wobec wszystkich działań antyrosyjskich Unii Europejskiej, no i te wypowiedzi antyukraińskie Orbana, no jakoś muszą się łączyć z Rosją i to, że on ma lepsze kontakty z Rosją niż ktokolwiek w Unii Europejskiej, też jakoś było wiadome. No ale oczywiście, kiedy dochodzą do nas takie sygnały, czy dostajemy takie informacje, jak te ujawnione właśnie o tych rozmowach, o tych spotkaniach, no to jest rzeczywiście dosyć jednak szokujące. No i w tym kontekście to jest, no ten sojusz PiS-u, w tym wypadku Karola Nawrockiego z Wiktorem Orbanem, jest no jakoś bardzo, z jednej strony znowu nie zaskakuje, a z drugiej strony może być faktycznie no niebezpieczny także dla Karola Nawrockiego. Myślę, że teraz odbywają się jakieś analizy w PiS-ie i w Pałacu Prezydenckim, czy warto tam się zjawić, no bo do tej pory wsparcie Wiktora Orbana wydawało się oczywiste i myślę, że ono za tydzień czy dwa byłoby znowu oczywiste, tylko że rzeczywiście ta koincydencja czasowa, to znaczy z tymi rewelacjami z weekendu i akurat teraz jest to spotkanie. No i oczywiście mówienie o tym, że to jest spotkanie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, no może wywołać w nas uśmiech. No, jest
nowa impreza skrajnej prawicy.
Dokładnie, więc to jest raczej śmieszne.
No i teraz tutaj Kancelaria Prezydenta zaprzeczała, jakoby miała wziąć udział w tej imprezie, gdzie jest Matteo Salvini bodajże i Marine Le Pen.
Tak, no tak, ale to jest znowu koincydencja czasowa, to jest trudno się wykręcić, że tak powiem, z tego, z tej koincydencji. Więc no, pytanie jest, ja obstawiam, że Karol Nawrocki nadal będzie bardzo mocno wspierał Orbana. Pytanie, czy tym razem jemu i PiS-owi się to opłaci w sondażach?
Profesor Sawicki.
Moją sympatią dla Węgrów, myślę, że po pierwsze chyba zbyt dużą jednak wagę przywiązujemy do tych wyborów węgierskich. Ja rozumiem, że one rozpalają naszą polską wyobraźnię, ale niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, na Węgrzech moim zdaniem to jakoś ani znacznie nie pogorszy polskiej sytuacji, czy sytuacji Unii Europejskiej, ani żadnego problemu też, jaki mam dzisiaj z bezpieczeństwem, nie rozwiąże.
Natomiast Węgry bardzo często blokują pomoc dla Ukrainy.
To tak, ale wydaje mi się, że nawet gdyby pan Madżar został prezydentem, to nadal będzie musiał taki trochę, powiedziałbym, ton no, konserwatywny, prawicowy, ukraino-sceptyczny reprezentować. Okej, ale jeśli chodzi już o meritum, tu akurat zgadzam się z panią redaktor i też, znaczy, bo pani redaktor mówiła, jak rozumiem, w takim duchu, że, no, że jednak być może pan prezydent czy jego otoczenie, że tak powiem, sięgnie po taką bardziej racjonalną refleksję i nie spotka się z Orbanem. Ja też w to wierzę, powiem szczerze. I to nie jest tylko taka, powiedziałbym, no, wiara niczym nie poparta, ale myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości dzisiaj bardzo głęboką czkawką odbija się ten ich aplauz z listopada 20, o ile teraz dobrze pamiętam, 4 roku, kiedy po raz kolejny wybrano Donalda Trumpa, prawda? I oni wtedy skandowali, wszyscy pamiętamy, Donald Trump. I w tej chwili, ilekroć Donald Trump, a no nie brakuje takich przykładów, mówiąc eufemistycznie, wykonuje jakieś gesty, które no, uderzają w naszą polską jakąś, powiedzmy, no, poczucie, nie wiem, godności, czy takiego politycznego komfortu, tylekroć opozycja przypomina, prawda, te oklaski, to skandowanie na rzecz prezydenta było nie obcego państwa przez opozycję.
Chociaż muszę, panie profesorze, przyznać, że jak przychodzą politycy PiS do programu tak. Wybory w toku w sobotę i co pytam tak. któregoś, że przecież pan skandował, to mówi, nie, to nie ja, tak. to koledzy.
Tak, mogą się tak, że skandowali, ale bardzo. Się nie cieszyli, mogą się tłumaczyć, ale wydaje mi się, że ta lekcja została głęboko naprawicie zapamiętana. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że prezydentem Węgier zostaje dalej Viktor Orbán, czego nie można wykluczyć, prawda? I że wykonuje jakąś kolejną prorosyjską woltę, prorosyjski gest, który mrozi krew w żyłach Polaków, no to obóz rządzący ma w tej chwili, miałby gotową amunicję, prawda, pokazywać prezydenta Nowogrodzkiego, który tam jedzie i legitymizuje Viktora Orbána. Mam nadzieję, że ta przestroga jednak zwycięży w Pałacu Prezydenckim.
To znaczy, wierzy pan, panie profesorze, że Karol Nawrocki jednak nie spotka
Mam
się z
Mam nadzieję
Wiktorem
tak, że
Orbánem.
To są tylko pewne pogłoski, mm-hmm. że tego spotkania jednak nie dojdzie.
No, chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że oczywiście wybory na Węgrzech wiążą się z oczekiwaniem dużej części elektoratu obecnej koalicji rządzącej, że nowe władze Węgier po prostu wydadzą Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. I to też nadal budzi dość duże emocje. Przypomnę tylko, że ostatnio pojawił się kolejny raport Najwyższej Izby Kontroli, który jest po prostu miażdżący dla ludzi, którzy zarządzali Funduszem Sprawiedliwości. Miażdżący. Naprawdę to jest jakby dość potężne wspomożenie tego, co robi prokuratura w tej sprawie.
Przepraszam, jeszcze do tego wrócę na chwilę, do tego Nawrockiego i prezydenta Nawrockiego i Węgier, bo ja powiedziałam, że wydaje mi się, że tam jakiś namysł na pewno się odbędzie w Pałacu Prezydenckim, natomiast ja myślę, że w rezultacie nie wiem, czy akurat się dzisiaj spotka, czy nie spotka. Natomiast nie sądzę, żeby Karol Nawrocki tuż przed wyborami odwołał to poparcie dla Viktora Orbána, dlatego, że no jak rozumiem, to te rosyjskie wątki są super teraz jakby niefortunne dla PiS-u, ale no, sam sojusz z Viktorem Orbánem jest dla PiS-u i dla Nawrockiego bardzo istotny w kontekście no, takiego rozsadzania, może to jest za mocne słowo, no ale chciałam powiedzieć rozsadzania Unii od środka w takim sensie, że próby jej reformowania, jakby to powiedział PiS.
Ja myślę, że między PiS-em a tak naprawdę Viktorem Orbánem jest bardzo dzisiaj taka twarda rywalizacja, bardzo otwarty spór, też konkurencja, tak? Po pierwsze, mówiąc krótko, dostęp do ucha Donalda Trumpa, tak? Pytanie, kto będzie, że tak powiem, tutaj ekspozyturą Donalda Trumpa w Europie Środkowej. Po drugie, widzimy, że w tej chwili liderem i takim powiedziałbym chyba dobrym tej konserwatywnej części polityków Unii Europejskiej jest Giorgia Meloni, prawda? I też wydaje mi się, że PiS tu będzie jakoś rywalizował z Orbánem. Kto może stworzyć z Giorgią Meloni taką konserwatywną eurosalonkę? Więc tam raczej jest moim zdaniem konkurencja, ale oczywiście przy okazji wyborów, no, politycy próbują się jakoś też pokazać.
Bardzo dziękuję wam za dyskusję. Profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Magdalena Chrzczonowicz, redaktorka naczelna OKO Press.
Dziękuję bardzo.
Nasz poranek w TOK FM wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, a realizowała Liwia Prądzyjska. O godzinie 9:00 informacje Radia TOK FM, a po nich Owczarek. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz rozmawiał dzisiaj ze swoimi gośćmi?
Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Dzisiaj będę rozmawiał o lootboxach i pewnie wszyscy łapią się za głowę mówiąc, what?
Tak.
Lootboxy?
Co to jest?
A no to jest sposób na obejście polskiego prawa hazardowego.
Ach, rozumiem.
Jak obejść, czy da się obejść, o tym już za chwileczkę. Tym bardziej, że to jeszcze uzależnia, więc samo zło być może.
Samo zło, tak. Są rozmaici celebryci medialni, którzy nawet osobiście reklamują hazard, co nieustająco jest, że tak powiem, obiektem mojej krytyki. Bardzo dziękujemy. Teraz zapraszamy już na informacje TOK FM, a ja z państwem spotkam się w sobotę o godzinie 9:00. Już dziś zapraszam na wybory w toku. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem? Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Jak ma ci się upiec, to Allegro. Już dzisiaj poczuj wielką moc wyboru. Formy do pieczenia, garnki, patelnie i więcej teraz z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak Wielkanoc, to Allegro.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś. Polski ogórek zielony, jedna sztuka, cena przed obniżką 5,99. Teraz 66% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz 11,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
W Carrefourze Wielkanoc ma wyjątkowy aromat.
Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 gramów 26,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na byd.com.
Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkurzyć, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Airfryer Philips Ovi XXL. Ponad 1000 darmowych przepisów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności. Takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach z korzyściami aż do 28 000 zł. Postaw na markę, która...